Witam, a moim gościem jest Artur Dziambor, prezes partii Wolnościowcy, poseł Konfederacji Nauczyciel. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Konfederacja w jednym szeregu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniem Wolna Szkoła i Młodą Lewicą, tak, przeciwko ustawie Lex Czarnek 2.0.
Któż by pomyślał?
Ministrowi Czarnkowi udało się was zjednoczyć?
Zjednoczyć nie, ale po prostu uderza w to, o czym my za każdym razem mówimy, o co my zawsze podnosimy, czyli w wolność rodziców o decydowania, to decydowanie o ich dzieciach.
Więc... No, ale wręcz przeciwnie, minister Czarnek mówi, no właśnie, ja chcę bronić wolności rodziców do decydowania. Tak. Rady szkolne wejdą, będzie bardziej scentralizowane. Będzie naprawdę fantastycznie.
Nie, będzie fantastycznie dla ministra Czarnka. Natomiast ja za każdym razem powtarzam i powtórzę to dzisiaj też na komisji, gdy rozpoczną się obrady. Czy minister Czarnek wyobraża sobie kiedyś przekazać władzę skrajnie lewicowej stronie i ministra lewicowego z taką władzą, jaką on sobie sam chce zapisać w tej ustawie?
Myślę, że sobie wyobraża.
Ja sobie nie wyobrażam, ale on jest, jeżeli sobie nie wyobraża, to jest bardzo krótkowzroczny.
No dobrze, ale oczywiście ta koalicja jest, powiedzmy, pozorna, bo wy protestujecie oczywiście głównie przeciwko uderzeniu w edukację domową.
No oczywiście. Edukacja domowa tam została dopisana, ponieważ tak jak sam pan redaktor powiedział, jest to Lex Czarnek 2.0, bo wiele zapisów ustawy Lex Czarnek zostało tam powtórzonych. I to przypomnę, że już prezydent Duda zdążył raz to zawetować, więc liczę tutaj na jego drugą akcję w tym samym stylu. Natomiast edukacja domowa jakoś stała się tutaj obiektem ataku i to jest bardzo ciekawe, chociaż z drugiej strony nie jest to dziwne. To są rodzice, którzy zrozumieli, znaczy, że ten system, który gwarantuje państwo, nie jest wystarczający.
Dla mnie to jest jednak dziwne, dlatego że to są bardzo często rodzice, nie zawsze, ale o poglądach raczej prawicowych niż lewicowych, chociaż są różni, to uczciwie trzeba powiedzieć, i częściej głosujące na Prawo i Sprawiedliwość lub Konfederację niż na Platformę Obywatelską czy inne partie opozycji.
To może jest ich na tyle mało, że można było to poświęcić, ponieważ rodziców z dziećmi na homeschoolingu, dzieci na homeschoolingu jest 32 tysiące w Polsce na 5 milionów uczniów. I dlatego trzeba o tę mniejszość tak zabiegać i walczyć o ich prawa, ponieważ to jest ta mniejszość, której nie powinno się rozważać pod kątem wyborczym, tylko pod kątem tego, czy istnieją prawa obywatelskie, ale które minister, oni sobie wykorzystują.
Minister Czarnek odpowie, przecież my nie likwidujemy homeschoolingu, a jedynie go poddajemy kontroli.
Tak, kontroli. Pełnej kontroli kuratorium, pełnej kontroli lokalnej władzy, pełnej kontroli szkoły, która, do której uczeń i tak będzie musiał należeć, tak jak dziś należy, ale jednak w dużo bardziej wolnym stylu, że tak powiem.
Taka szkoła będzie musiała zapewnić tym uczniom, którzy nie chodzą do szkoły, bo się uczą w domu, miejsca w szkole.
Tak, i teraz proszę sobie to wyobrazić. Mamy na przykład 28 uczniów w klasie, ale tylko 18 mamy na rzeczywistej w szkole, a 10 mamy na homeschoolingu, to ta szkoła musi zapewnić w każdej klasie dodatkowe 5 ławek, które tak jak wigilijny talerz będą czekały na niespodziewanego gościa.
Ale może to nie ma nic zaskakującego, bo Prawo i Sprawiedliwość od dawna mówiła centralizacja, centralizacja, centralizacja.
Tak.
No, szkoły, homeschooling wyrywa się systemowi, jest poza kontrolą.
Wyrywa się systemowi.
Lewicowi rodzice mogą uczyć czego chcą.
Ale zaraz, wyrywa się systemowi, tylko że te dzieci nadal pozostają w systemie, one nadal mają obowiązki te same, które mają inni uczniowie, czyli zdawanie egzaminów, udowadnianie swojej wiedzy, tylko kwestia jak do niej dochodzą jest tutaj do dyskusji, ponieważ możemy mieć ten system pruski, którego właśnie upadek oglądamy przez ostatnie lata, czyli ten XIX-wieczny
ale
system
zarzuca
szkolny,
pan, panie pośle, to jest bardzo poważny zarzut. Pan zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, chyba no, takiej bardzo mocno antyniemieckiej partii, że ona prezentuje system pruski.
Nie prezentuje, tylko go jakoś stara się go jeszcze cały czas reanimować, gdy tu już nie ma co reanimować. Rzeczywistość jest taka, że niestety ten system się zmienił dlatego, że jak ja chodziłem do szkoły, jak pan chodził do szkoły, no to naszą Wikipedią był nauczyciel. Dzisiaj nauczyciel nie jest już tą Wikipedią. Dzisiaj wiedza jest w internecie, więc trzeba zdobywać możliwości uczenia innymi metodami niż te tradycyjne. Tymczasem polska szkoła nie chciała do tego dotrzeć, nie chce z tego wyjść. My to cały czas proponujemy. Możemy sprawdzić, jak wyglądają systemy edukacyjne w innych państwach.
No, w wielu państwach w ogóle homeschooling jest nielegalny, to uczciwie trzeba powiedzieć.
Tak, a w wielu państwach szkoły wyglądają tak jak na przykład Skandynawia, jak szkoła fińska, gdzie nie istnieje ten system 45 minutówek i przedmiotów, siatki przedmiotów 15 różnych tam, które trzeba zaliczyć w danym semestrze czy w danym roku szkolnym w odpowiedniej ilości.
Panie pośle, ale naprawdę to jest poseł Artur Dziambor, ja przypomnę, żeby nie było żadnych wątpliwości, prezes partii Wolnościowcy i właśnie pan poseł zachwala system fiński. To jest system jednak dość lewicowy.
Zachwalam systemy, które mają wyobraźnię i które idą do przodu. To, że to jest kojarzone z lewicą, to mnie to mniej obchodzi niż to, że one po prostu są rozwojowe. Dzisiejszy system szkolny rozwojowy nie jest. Dzisiejszy w ogóle system szkolny należało tam rzucić granatem wtedy, kiedy mieliśmy pandemię i kiedy mogliśmy zmienić tam wszystko. Dzisiaj jesteśmy uwięzieni, ponieważ mamy sytuację, w której mamy największą grupę zawodową, ponad 500 000 nauczycieli, ponad 200 000 administracji, która tych nauczycieli obsługuje. blokuje i mamy związek zawodowy, który blokuje wszelkie dobre zmiany. No więc podejmuje się ministerstwo czego? Złych zmian.
To tak bywa, ale to zatrzymajmy się na tym, jak już pan minister Czarnek, a pojawiają się takie sugestie, wycofa się z ataku na domową edukację,
lepiej,
to wtedy...
Jest lepiej, ponieważ przecież Prawo i Sprawiedliwość jeszcze rok temu stwierdziło, że faktycznie tej rejonizacji nie musi być.
A teraz wprowadzono rejonizację.
I jest jeszcze ustawa deregulacyjna ministra, posła Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który tę ustawę razem z ekipą tak zwanych konserwatystów tam od nich wprowadzał. On jest jak najbardziej pro-homeschoolingowy.
No właśnie.
No i teraz pytanie, czy Prawu i Sprawiedliwości przypadkiem nie zabraknie kilku głosów podczas głosowania? Ja przypomnę, że oni mają przewagę czterech głosów.
Pojawiły się już głosy, że jeśli nie zabraknie, to prezydent zablokuje, w związku z tym zawetuje po raz drugi, w związku z tym wycofają się
z edukacji,
z ataku na edukację domową, ale tam są też inne zapisy, czy inne się panu bardziej podobają.
Nie no.
Bo na przykład jest mowa o tym, że rady rodziców wkroczą i będą mogły zablokować każdą wizytę lewicowych organizacji, które się nie podobają Prawu i Sprawiedliwości.
To jest doskonałe.
No dobrze, ale
rady rodziców,
to ja zadam inaczej pytanie.
Ale wie pan, panie redaktorze, to jak była ta dyskusja o tym, jaką moc mają rady rodziców, no to ja złożyłem osobiście w imieniu Konfederacji poprawkę, żeby z tej grupy, która decyduje o tym, kto jest dyrektorem szkoły, wyrzucić związki zawodowe, ponieważ związki zawodowe są w naturalnym sporze z dyrektorem.
No ale pan więc nie lubi związków zawodowych,
ale to, że biorą udział w wyborze dyrektora, jest absurdem, ponieważ oni wybierają swojego konkurenta w dyskusji. A oddać te głosy Radzie Rodziców właśnie, rodzicom właśnie, ponieważ to rodzice powinni decydować o tym, co się dzieje w ich szkole i to, że biorą udział w wyborze dyrektora jest całkowicie naturalne.
To jest jedna rzecz, ale
niestety
Prawo
i Sprawiedliwości nie podobało się.
Kurator może odwołać dyrektora w każdej chwili, a Rada Rodziców może zablokować spotkanie. To dobre pomysły?
Nie, to nie są dobre pomysły, ponieważ to oznacza, że po prostu mamy już zarządzanie centralne na poziomie ministerialnym na całe 8 tysięcy z kawałkiem szkół, które mamy w Polsce. Mamy sytuację, w której jeżeli minister stwierdzi, że trzeba odwołać jakiegoś dyrektora, to przekazuje to kuratorowi, kurator odwołuje tego dyrektora. No to albo mamy szkoły państwowe i wtedy państwo bierze 100% odpowiedzialność za nie i bierze 100% finansowanie tych szkół na siebie, albo mamy zmywanie odpowiedzialności, to co teraz się dzieje w przypadku finansowania, że przecież szkoły nie są państwowe, tylko samorządowe. A jeżeli są samorządowe, no to chyba, jak sama nazwa wskazuje, to się same rządzą. A jeżeli same się rządzą, no to jest czynnik społeczny.
Panie pośle, jeżeli zdążymy, to do szkoły jeszcze wrócimy, ale teraz zadam pytanie o to, czy pana zdaniem te 1 120 000 Ukraińców może rzeczywiście zaszkodzić polskiej ekonomii i zaszkodzić polskości?
Może pomóc polskiej ekonomii, jeżeli pójdą do normalnej pracy to będą, będą płacili podatki, no to będzie dobrze.
Połowa z tych osób to są dzieci.
No i tak, natomiast w tym momencie mamy chyba 185 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców, które zostały przyjęte teraz od 1 września.
No tak, bo są też młodsze, są przedszkola
i dodatkowe
tak dalej.
100 tysięcy, które są na online jeszcze z Ukrainą cały czas. Te 185 tysięcy to są rodzice, którzy stwierdzili, że zostają tu w Polsce. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni tutaj byli. Niech pójdą do normalnej pracy, niech tutaj płacą podatki, niech wrzucają do tego systemu, ponieważ my potrzebujemy napływu nowych krwi.
I do tego tematu za chwilę wrócimy. Na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, a także na stronie internetowej rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Artur Dziambor, prezes Partii Wolnościowcy, poseł Konfederacji i nauczyciel. Panie pośle, to fantastyczny pomysł, żeby wszyscy poszli do pracy, tylko są to często na przykład dzieci, matki małych dzieci, które po prostu do pracy nie pójdą.
No, zobaczymy. Oczywiście aktywizacja zawodowa nie jest łatwa, to jest jasne.
Także w Polsce matki małych dzieci często nie pracują.
Jasne, ale z drugiej strony nam brakuje rąk do pracy. My po prostu jesteśmy w tym momencie w takiej sytuacji, że nam brakuje rąk do pracy. Państwo się rozwija bardzo szybko i rozwija się nie dzięki, tylko pomimo Prawo i Sprawiedliwości. Oczywiście rządząca partia wykorzystuje to propagandowo, że nie ma bezrobocia. Rzeczywistość jest taka, że po prostu my jesteśmy bardzo atrakcyjnym państwem dla przede wszystkim zagranicznego biznesu, ponieważ cały czas jesteśmy państwem dość taniego w porównaniu z zachodnią Europą pracownika.
Panie pośle, ale
dla Ukrainy my jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, tak jak dla nas na przykład Wielka Brytania.
Ale to jest oczywiste, zarabia się dużo lepiej, żyje się na dużo wyższym poziomie i także jakość życia jest o wiele wyższa. Każdy, kto był w Ukrainie, to wie. Ale panie pośle, to w takim razie po co akcja Stop Ukrainizacji Polski?
No to jest akcja, którą prowadzi akurat pana partia Grzegorza Braun.
Oczywiście, ale to jest pana koalicyjny kolega z klubu Konfederacji.
Bardzo niefortunna nazwa, natomiast przekaz był prosty od samego początku Konfederacja mówiła o tym, że państwo nie powinno podejmować się na przykład tak rozszerzonej akcji związanej z socjalem, który jest nadawany każdemu przybyszowi.
No to jest akt solidarności wobec tych, którzy są wypędzeni przez wojnę.
Minister Szefernaker ostatnio, 2 tygodnie temu, powiedział, że ten akt solidarności powinien mieć pewne ograniczenia i już powoli się kończyć, ponieważ czasu już trochę minęło. Prezydent Przemyśla mówił o tym, jakie akcje są organizowane z ludźmi, którzy tylko przekraczają granice po to, żeby ten socjal pobierać. I mamy też informację z wczorajszej Gazety Wyborczej chyba o tym, że już ZUS cofa pozwolenia i te informacje.
Panie Pośle, ale przecież pan doskonale wie o tym, że Polacy także wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii i dali nadal socjal z Wielkiej Brytanii, czy z Irlandii, czy z innych krajów.
Jasne, natomiast powinniśmy
w każdej grupie są ludzie, którzy łamią prawo.
I powinniśmy to jednak kontrolować. Kontrolujmy
przybyszów, a nie hasło stop ukrainizacji Polski.
No to tak jeszcze raz to powtórzę, że niefortunna bardzo nazwa, marketingowo bardzo źle ułożona, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o same problemy, które z tego wynikają, no część z tych problemów na pewno jest realna. My o tym alarmujemy od samego początku, o niektórych rzeczach mu mówiliśmy. Ja na przykład mówiłem o tym, a propos właśnie szkół, już w pierwszym tygodniu, że bierzemy na siebie to, przyjmujemy te dzieci do naszych szkół, będziemy je uczyć, podejmujemy się tego gigantycznego skoku dla naszego systemu edukacyjnego, no bo jednak to jest koszt. Ale pytanie, co w zamian? I oczywiście, że w trakcie wojny ciężko dyskutować o tym, co w zamian, ale jednak pewne deklaracje powinny paść ze strony władz.
Jakie deklaracje?
Państwa.
Znaczy, co powinno się wydarzyć pana zdaniem, żeby można było te 100-kilkadziesiąt tysięcy dzieci uczyć?
Powinniśmy na przykład usłyszeć od pana prezydenta Żeleńskiego, że jak wojna się skończy, to polskie firmy będą uczestniczyły i zyskiwały bardzo dużo na odbudowie Ukrainy. To jest chociażby taka promesa, którą można by postawić.
Ale rozumiem, że w takim razie tak samo Polska powinna obiecać na przykład irlandzkim firmom, które przyjmują polskich pracowników i które przyjmują polskie dzieci do szkół.
Ale my nie uciekaliśmy.
Przed wojną. No to właśnie, panie pośle, ale tym bardziej. Myśmy nie uciekali przed wojną, tylko uciekaliśmy ku lepszemu życiu. Oni uciekają przed wojną i my mamy od nich wymagać pieniędzy.
To Polacy na wyspach są imigrantami zarobkowymi i to jest całkowicie naturalne.
I korzystają również z socjalu.
Ale idą tam do pracy.
Korzystają z socjalu i dzieci chodzą do szkół.
No oczywiście, ale mówię, idą tam do pracy też i wkładają swoje
Ukraińcy
tam
też niektórzy, jak sam pan powiedział, idą do pracy. Nie jest tak, że nikt nie idzie do pracy.
Ja jestem cały za tym, żeby tak właśnie świat wyglądał, żeby wszyscy szli do pracy i żeby rzeczywiście wkładali od siebie coś. No niestety, no każdy z nas musi jakoś pracować. W przypadku akurat tutaj mówimy o
Ukraińcach,
ale mówimy
o sytuacji. Pan jest także konserwatystą, wprawdzie liberałem, ale także konserwatystą. Mówimy o sytuacji, w której bardzo często jest tak, że ojcowie i mężowie albo partnerzy tych kobiet zostali na Ukrainie, żeby walczyć także o naszą wolność. One są często z małymi dziećmi i one też mają iść do pracy?
No, częścią będzie trzeba się zaopiekować. Ja wizytowałem wielokrotnie w MOPS-ie, w obiektach tych, które wzięły na siebie też tych ludzi do siebie na noce, na sypialnie. Rozmawiałem z tymi ludźmi. Wiem, jakie są sytuacje. Sytuacje są bardzo różne i bardzo ciężko jest to potraktować systemowo, no ale dlatego mamy takie organizacje jak MOPS właśnie i mamy samorządy, które się tym zajmują, które muszą się... Panie redaktorze, oczywiście, że nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie tutaj umierali na ulicy z głodu. To jest jasne, że w tym momencie mamy pewne obowiązki wynikające z tego, że jesteśmy państwem granicznym, więc jesteśmy państwem, które przyjmuje uchodźców. Jeżeli przyjmuje, to się nimi opiekuje. To jest oczywiste dla mnie. Natomiast po jakimś czasie, no ileż czasu ten człowiek jest uchodźcą? Rok, 2 lata, 5 lat? Ja uważam, że uchodźcą można być przez jakiś czas, a następnie powinno się już próbować tutaj ułożyć sobie życie, jeżeli się deklaruje, zostanie tutaj albo powrót tam.
No tak, tylko że trwa wojna. Trudno jest wracać w miejsce, gdzie trwa wojna.
No nie wszędzie trwa wojna.
Ale wszędzie brakuje prądu, wszędzie brakuje wody, wszędzie brakuje normalnych środków do życia.
Tam sytuacja też jest różna, natomiast tak jak mówię, my się nimi opiekujemy, ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast powinniśmy traktować sprawy indywidualnie, jednak jest tak, że tym się zajmują organizacje takie jak MOPS i tym się zajmują samorządy, które obsługują tych ludzi. Ja akurat jestem z Pomorza, to ja to widzę na trochę mniejszą skalę, ale na południu Polski to jest na dużo większą skalę.
No nie tylko na południu Polski. Zniósłby pan sankcje na Rosję? Którekolwiek.
Nie wprowadzałbym częściowo.
Czyli nie wprowadzałby pan tych sankcji?
No to, co się z węglem stało chociażby, to był błąd. Myśmy się pośpieszyli i oczywiście jedynie Konfederacja mówiła o tym.
Ale Unia Europejska wprowadziła.
Dobrze, ale Unia Europejska się jakoś wyżywi, natomiast Polska się nie wyżywia, jak widać, z tym węglem.
Ale nie mogliśmy nie wprowadzić, jeśli Unia Europejska wprowadziła. Mogliśmy wprowadzić później.
No właśnie. Mogliśmy się zabezpieczyć. Mogliśmy przede wszystkim przejąć ten węgiel, który został kupiony przez polskich przedsiębiorców i który został uwięziony w tym momencie na granicy.
Ale to już jest decyzja, która została podjęta. Teraz powinniśmy coś zmienić?
Teraz mamy problem. No niestety nie mamy żadnego innego wyjścia, jak tylko liczyć na to, że dostawy z innych państw do nas dojadą. No niestety, ponieważ prawda jest taka, że ten węgiel, który my sprowadzaliśmy z Rosji, to był węgiel detaliczny. To był węgiel najtańszy, ponieważ on jest też wydobywany w sposób taki, który nie generuje tak wysokich kosztów. I w momencie,
tak,
gdy...
ale nie możemy go wydobywać, bo wtedy byśmy finansowali wojnę Putina.
Tak, a wie pan, ile ropy my ściągamy z Rosji?
Wiem, ale
około 60%.
Wie pan, ale nie musi mnie pan przekonywać.
60% naszej ropy.
I tu nie ma między nami sporu. Ja uważam, że możemy zapłacić więcej
niż trzymać. Więc możemy finansować Putina, biorąc od niego 60% zapotrzebowania naszej ropy, a nie możemy finansować Putina, biorąc od niego niecałe 10% zapotrzebowania naszego węgla.
Ale jeżeli to jest tylko 10%, to w takim razie nie ma problemu.
Ale to się okazało, że jest problem, ponieważ nie ma alternatywy. I jak my mówiliśmy o alternatywie, to się okazuje, że my jesteśmy tutaj sługusami jakiejś Rosji.
Panie pośle, ale ja wrócę do pytania, czy powinniśmy teraz coś zmienić?
Alternatywę. No teraz, na dziś mamy problem. Jeżeli nie dostajemy dostaw z innych państw, jeżeli nie jesteśmy w stanie się jakkolwiek z innymi państwami umówić...
A ja się pytam o sankcje. Czy
nie mamy wyjścia.
Z jakiejś
jest tak, że ja liczę cały czas na to.
Pytam się po prostu o to, czy pan by próbował na przykład rozmawiać z Wiktorem Orbanem, czy iść jego drogą.
No, oczywiście, żebym próbował rozmawiać z kimkolwiek, kto by sprawił, że dzięki temu Polacy nie będą mieli zimno na zimę. I to jest jedyna
z
droga.
Putinem
natomiast
też?
Natomiast no, z Putinem...
Nie, powiedział pan z każdym, dlatego się pytam.
Z Putinem ma pan w tym momencie i tak dyskusję trwającą na temat ropy i gazu i jakoś z tym żyjemy, tylko siedzimy o tym cicho w mediach, a bardzo głośno mówimy o węglu, który jest w porównaniu z ropą i gazem małym pypciem tak naprawdę, więc
już został zablokowany.
Tak, natomiast sytuacja, do której doprowadził polski rząd, ten i poprzedni, zamykając kopalnie i je zasypując, to jest sytuacja, za którą płacimy cenę dziś. I nie ma cudotwórcy, który naprawi to w 2 dni. Ja nie mam też dobrej odpowiedzi, co zrobić w 2 dni, żeby było dobrze. Tak samo jak z inflacją. Mamy w tym momencie 17% inflację, za chwilę będziemy mieli 20% i choćby geniusz siadł na Ministerstwie Finansów, nie sprawi, że ta inflacja spadnie
szybko.
Panie
pośle, wiem, że pan się spieszy na Komisję Edukacji, ale jeszcze 2 pytania. Ostatnio pojawił się taki pomysł Szymona Hołowni, żeby opozycja zjednoczona, cała, wsparła i złożyła konstruktywne wotum nieufności. Konfederacja by poparła taki projekt?
Znaczy, nikt z nami nie rozmawiał o tym, to po pierwsze.
Ja znam
wyniki matematyczne z sali sejmowej, nie ma takiej możliwości. On tam przy okazji tej zapowiedzi mówił, że no wiemy, że jest około 20 posłów PiSu, którzy chętnie by przeszli już na drugą stronę, nie ma takich posłów.
A rozmawiał pan z posłami PiSu?
Nie, po prostu wiem, że nie ma takich posłów. No posłowie PiSu są przestrzymani w klubie nie tylko tym, że są posłami.
To zadam pytanie inaczej, bardziej probabilistycznie. A co by było, gdyby tych 20 posłów się znalazło?
Mielibyśmy bardzo ciekawą rozgrywkę, ponieważ doszłoby do zmiany władzy wtedy, kiedy tej władzy tak naprawdę nikt nie chce zmieniać, tylko tak naprawdę wszyscy chcą wyborów. Nikt nie chce być teraz władzą, nikt nie chce tej władzy odbijać od Prawa i Sprawiedliwości w tym rozdaniu, które jest w Sejmie, ponieważ w tym rozdaniu Prawo i Sprawiedliwość ma 235 głosów. I to jest władza, która sprawia, że oni odpowiadają za absolutnie wszystko. Gdyby teraz opozycja próbowała im to odbić w tym rozdaniu, które jest, no to wzięłaby odpowiedzialność za te wszystkie błędy, które oni
Panie
popełnili.
Panie pośle, chce pan powiedzieć nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że zarówno wam, jak i opozycji, reszcie opozycji, znaczy, tak zwanej demokratycznej, wybory przed zimą się po prostu nie opłacają.
Z dziką frajdą podniósłbym jutro nawet rękę za tym, żeby doszło do samorozwiązania Sejmu.
Ale nie za tym, żeby wziąć jakikolwiek nowy rząd, bo to wtedy on by odpowiadał za zimę.
Trudno, żebym popierał rząd, który będzie złożony z Czarzastego, Zandberga i tych wszystkich innych tam.
Panie pośle, ale będą jakieś wybory, one się odbędą kiedyś. Znaczy nawet wiemy mniej więcej kiedy, bo prawdopodobnie PiS nie przedstawi wniosku o samorozwiązanie.
Może w październiku 2023, a może wejdzie ustawa o ochronie ludności, która sprawi, że będzie trzeba stany wyjątkowe wprowadzać w nieskończoność.
Zakładamy, że będzie to październik roku 2023. I co wtedy? Będziecie, no prawdopodobnie partią mniejszościową, będziecie tworzyć rząd ze zjednoczoną opozycją obecnie.
Zobaczymy, jak się
z Zandbergiem właśnie.
Zobaczymy, jak się potoczą losy wszystkich partii politycznych, które będą startowały w tych wyborach. Może dojść do pewnych przetasowań oczywiście przecież jeszcze na zimę. A to w jaki sposób, w jakiej kombinacji będziemy się układać, to rozmawiamy o tym po wyborach.
Ale jesteście gotowi na jakąś koalicję?
No jesteśmy w polityce, także ja absolutnie nigdy nie mówię nie. Natomiast rzeczywiście problemem jest to, że na dziś nie widać zwycięzcy. I w związku z tym, że nie widać zwycięzcy, to też nie widać, kto będzie miał szansę być tym języczkiem uwagi, jak Unia Wolności była kiedyś.
A z Prawem i Sprawiedliwością moglibyście się dogadać?
Nie wyobrażam sobie współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.
Sprawiedliwością?
To jest lewica tak naprawdę. Prawo i Sprawiedliwość to jest lewica i bardziej wyobrażam sobie koalicję lewicy z Prawem i Sprawiedliwością. Te wszystkie decyzje, które oni podejmują w gospodarce, to jest właśnie kradzież poglądów lewicowych. De facto lewica nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ukradło im program.
Tu obie strony są równe, dlatego że Platforma ukradła im program społeczny.
No tak, tak, to prawda, ma pan rację, oczywiście. I starają się być tą centrolewicą, chcą odzyskać ten przyczółek, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli mielibyśmy rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością o czymkolwiek, to najpierw musielibyśmy redukować, odwołać wszystkie te 40 kilka podatków, podateczków, danin, opłat i tak dalej, które oni zdążyli wprowadzić.
A chcecie powołać Komisję Sprawiedliwości i Prawa, czy Prawa i Sprawiedliwości, o której mówi lewica?
To się tak ma nazywać?
No, różnie tam nazwy padają.
Nie, no, jeżeli chodzi o Komisję Śledczą, bo to o tym pan mówi, tak?
Tak, oczywiście.
Komisja Śledcza, która miałaby być powołana, która miałaby rozliczyć pewne afery, to ja sobie wyobrażam.
Nie, ja nie mówię
tylko
o aferach, mówię o tych całych rządach miałaby rozliczać.
A, okej. Okay. No, zobaczymy, co tam będzie powiedziane, bo jeżeli ma to być szopka jednostronna, to nie chciałbym w to wchodzić za bardzo. Ja jednak wyobrażam sobie komisję na przykład rozliczającą wszystkie afery ostatnich lat publicznie, czyli to, co teraz jest głośne, ponieważ była dyskusja o jakiejś łapówce w siatce z Biedronki, no to ja sobie wyobrażam komisję, która rozlicza nagrania z Sowy, maile Dworczyka przy okazji, tak?
Czyli nie wyklucza pan głosowania razem z posłem Zandbergiem.
Ale to zależy o co chodzi. Jakbyśmy razem z posłem Zandbergiem głosowali nad depenalizacją marihuany, też bym nie wykluczał głosowania z nim.
Czyli jest pan za depenalizacją?
Jak najbardziej, oczywiście. Uważam, że marihuana powinna być legalna.
Artur Dziambor, prezes Partii Wolnościowcy, poseł Konfederacji, nauczyciel i zwolennik liberalizacji marihuany. Nie wiem, czy z posłem Zandbergiem, ale chyba tak. Był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję panu.